Czytanie z Księgi Rodzajów. Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił. Oto moje przymierze z tobą. Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham. Bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny. Tak, że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. Przymierze moje, które zawieram pomiędzy mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało przez pokolenie jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potomstwem twojego potomstwa. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki i będę ich Bogiem. Potem rzekł Bóg do Abrahama, ty zaś, a po tobie twoje potomstwo, przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze mną. Oto słowo Boże.
Pan Bóg pamięta o przymierzu swoim. Pan Bóg pamięta o przymierzu swoim. Prośba się o Panu Jego potędze. Zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. Pan Bóg pamięta o przymierzu swoim. Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, synowie Jakuba, Jego wybrańcy. On Pan jest naszym Bogiem, Jego wyroki obejmują świat cały. Pan Bóg pamięta o przymierzu swoim. Na wieki On pamięta o swoim przymierzu, obietnicy danej tysiącu pokoleń. O przymierzu, które zawarł z Abrahamem, przysiędzie dane Izaakowi. Pan Bóg pamięta o przymierzu swoim. Chwała Tobie, Słowo Boże. Zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan z wami
i z twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do Żydów, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi, teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł i prorocy pomarli? Kimże ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus. Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym, ale jest Ojciec mój, co otacza mnie chwałą, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem. Lecz wy Go nie poznaliście, ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą, ale ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby rzucić w niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. Żyj, Duchu Święty, pragnę, bo to dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia w Chrystusie, rozpoczynamy kilkudniową drogę ze Słowem Bożym. Chcemy dać temu Słowu siebie do dyspozycji, swoje życie. Śpiewaliśmy tutaj przed homilią wezwanie do Ducha Świętego. To wołanie o Ducha Świętego jest bardzo niebezpieczne w życiu człowieka. Wiem, że tu w tej parafii, bo pochodzę niedaleko stąd, od wielu lat jest wspólnota charyzmatyczna, wspólnota odnowy w Duchu Świętym. I w tej wspólnocie przez tych kilkadziesiąt lat jej trwania pojawiło się wiele osób, które oddając siebie do dyspozycji Ducha Pańskiego doświadczyło całkowitej przemiany swojego życia. Najpierw ruiny starego życia, a później mocą tego Ducha Pan Bóg wielu z tych osób stwarzał zupełnie nowe życie. Chcemy oddać się do dyspozycji Ducha, ale miejmy świadomość tego, jeżeli wchodzimy w te rekolekcje w sposób prawdziwy i autentyczny, że to wejście w dialog z Duchem Jezusa, z Duchem Świętym, z Duchem Boga jest działaniem po ludzku ryzykownym. Dlatego, że Pan Bóg, patrząc na naszą historię i widząc nasze otwarcie się na Niego, zaczyna robić to, co zrobił z Abrahamem i co później zrobił z Jezusem. A co takiego Pan Bóg zrobił z nimi? Pan Bóg doprowadził ich do spełnienia swojej obietnicy. Jest to obietnica życia, ale jest to zawsze życie, które wymyka się wszelkim ludzkim kategoriom. Pan Bóg chce nas doprowadzić do życia, ale najpierw musi nas oderwać, odkleić od tych wszystkich idoli, bożków, w których my na tej ziemi, w tym świecie lokujemy swoje życie. Nie ma nowego życia w człowieku, dopóki nie zostanie zniszczone, starte w proch stare życie. To jest pytanie na początek tych rekolekcji. Czy mamy odwagę, siostry i bracia, w taką przygodę z Panem Bogiem, przygodę wiary się włączyć? Czy mamy odwagę na tę drogę wejść, żeby coś w moim życiu nowego wyrosło? Chciałbym rozpocząć tę rekolekcję od przywołania historii pewnego człowieka, historii niezwykłej. Skąd ten pomysł, żeby przywołać tego człowieka? Otóż w Rzymie jest kościół, tak zwany kościół na wyspie, kościół świętego Bartłomieja. Nam, Polakom, ten kościół jest bardzo drogi z tego powodu, że są w nim autentyczne relikwie świętego Wojciecha, naszego patrona. Ale święty Jan Paweł II, nasz rodak, ten kościół dedykował męczennikom XX wieku. I kiedy zwiedza się tę świątynię, tam jest kilkanaście bocznych ołtarzy i przy każdym i na każdym z nich znajdują się różne przedmioty związane z życiem męczenników XX wieku, głównie nazizmu, komunizmu i innych. Między innymi te związane z księdzem Jerzym Popiełuszko, ale też wieloma innymi. I tam przywołuje się między innymi okrutne prześladowania, jakie miały miejsce pod adresem chrześcijan w komunistycznej Albanii. Pamiętam, że kiedy pewnego razu chodziłem w tym kościele, patrząc na te przedmioty, narzędzia męki chrześcijan, przyszedł mi przed oczy człowiek, postać człowieka, który niezwykle dużo wycierpiał. Nazywał się Anton Luli. Był jezuickim kapłanem, który spędził w więzieniach prawie 30 lat. Został aresztowany 19 grudnia 1947 roku. Mieszkał i pracował w Albanii. Trafił do komunistycznego więzienia. 17 lat był w więzieniu, 11 lat na robotach przymusowych. Potem go zwalniano i znowuż zamykano i tak w kółko aż do 1990 roku. Praktycznie jeśli nie był w więzieniu albo na robotach, to był internowany, ale to więzienie było dla niego czymś strasznym. Torturowano go w przeróżny sposób. Grano jego ciałem w piłkę na śniegu. Wspomina w swoich dziennikach, że w jedną wigilię 24 grudnia, wiedząc o tym, że jest katolickim kapłanem, żeby nie mógł świętować świąt Bożego Narodzenia, rozebrano go do naga i powieszono głową w dół na palu. Tak całą noc wigilijną na mrozie wisiał, czekając, kiedy go stamtąd ktoś weźmie. Przepuszczano prąd między jego uszami, przez głowę. Wszystko to po to, żeby wybić mu z serca i z umysłu i z duszy tę miłość do Jezusa, którą się związał od sakramentu chrztu, potem przez sakrament bierzmowania, aż po sakrament kapłaństwa. I kiedy został uwolniony w 1990 roku, pierwszą mszę świętą sprawował na cmentarzu potajemnie. Po tylu latach udręczenia nadal trwał w jedności z Jezusem. Pierwsze, co zrobił, to odprawił Eucharystię. Tak bardzo chciał Jezusowi służyć. Ale Nie to jest najpiękniejsze w historii tego jezuickiego kapłana, bo jest taki moment, który sam opowiada, że pewnego razu, idąc ulicami miasta już po uwolnieniu, spotkał człowieka, o którym mu mówiono, że był jego oprawcą największym. To on go torturował, to on grał nim w piłkę, to on go wieszał na palu, to on go poniżał, podłączał do prądu. I w tej jednej chwili stanął z tym człowiekiem twarzą w twarz. I tak opisuje to spotkanie. Spotkałem człowieka, który, jak wielu mi mówiło, był głównym odpowiedzialnym za moje uwięzienie i cierpienia. Pozdrowiłem go i ucałowałem, bez żadnej pretensji za to, co minęło. On odpowiedział mi tym samym, w ciszy i z uśmiechem na twarzy. Pozdrowiłem go i ucałowałem. Siostry i bracia, ten moment jest niezwykły, bo objawia całą wiarę tego człowieka, całą miłość tego człowieka, której się nauczył od Jezusa. Dzisiaj słuchamy czytań Ewangelii o tym, jak Jezus rozmawia z Żydami, którzy już za chwilę wydadzą Go na śmierć. I mówi do nich słowa, które ich bardzo bulwersują, bo mówi o Abrahamie, ojcu w wierze, który żył 2000 lat przed Jezusem. I mówi: Abraham widział mój dzień i rozradował się. Jak Abraham tyle wieków przed Jezusem mógł widzieć jego dzień? Nie chodzi o widzenie fizyczne. Chodzi o przeżycie tego, co w Piśmie Świętym jest określane mianem Dnia Jezusa. My tutaj jesteśmy po to, żebyśmy to doświadczenie Dnia Jezusa mieli w sobie. Już tłumaczę, o co chodzi. Czym jest Dzień Jezusa tak ważny, że Jezus mówi o nim Żydom, wiedząc, że to tak bardzo ich zdenerwuje? Czym jest Dzień Jezusa? Dzień Jezusa, siostry i bracia, to jest ten dzień, który za kilka dni będziemy tutaj w znakach celebrować. To jest dzień, kiedy On, Syn Boga, który przyjął ludzkie ciało, wydaje się w ręce człowieka i pozwala się przybić do krzyża i przebacza w imię miłości, wiedząc, że jest ktoś, kto mu wszystkie straty wyrówna. Tym kimś jest Ojciec. Dzień Jezusa to jest wejście w życie z wiarą, wiedząc, że mogę oprzeć się na obietnicy Boga, która z pewnością się spełni. To jest obietnica życia. Ja jestem gwarantem Twojego życia, mówi Bóg. To jest Jego obietnica. Ja dam Ci życie. To jest Jego obietnica. Jeżeli jest ktoś, kto gwarantuje mi życie, to ja już nie muszę zabiegać o swoje, to ja nie muszę stawiać na swoim. To ja nie muszę odpłacać pięknym za nadobne. To w moim życiu nie ma miejsca na kierowanie się tą starożytną, starotestamentową maksymą oko za oko, ząb za ząb. Ja mogę dawać siebie. Ja mogę żyć dla innych, nie dla siebie. Ja mogę przebaczyć, ucałować i przytulić mojego wroga. Bo nie on jest Panem mojego życia. Panem mojego życia jest Bóg. I widzieć dzień Jezusa, to mieć w sobie, siostry i bracia, takie doświadczenie. Tę obietnicę Boga, która we mnie też się spełni, tak jak spełniła się w historii Abrahama i spełniła się w historii Jezusa. Tego, który został wrzucony do grobu, ale przecież zmartwychwstał. Jest w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale opis pierwszego męczeństwa w kościele popaschalnym. My ten dzień obchodzimy uroczyście jako drugi dzień, tak mówimy, świąt Bożego Narodzenia, święto świętego Szczepana. I święty Łukasz, opisując to wydarzenie, mówi o tym, że Żydzi, kiedy wydali Szczepana na śmierć, trzymali w ręku kamienie, żeby rzucić w niego, zobaczyli widok, zjawisko niesamowite. Bo to zobaczyli człowieka, który pełen Ducha Świętego, patrząc na te napełnione nienawiścią twarze i na te dłonie trzymające w ręku kamienie, modlił się takimi słowami: Panie, nie licz im tego grzechu. Wyobrażacie sobie taką sytuację, kiedy stajemy przed drugim człowiekiem, który chce w jakiejś mierze odebrać mi życie. A ja mówię: Panie, nie poczytuj mu tego grzechu. Kiedy staję przed mężem, żoną, która kolejny raz, czy który kolejny raz mnie tak zdenerwował i już chcę uderzyć pięścią w stół, postawić na swoje, ale mówię: Panie, nie poczytuj mu tego, nie patrz na to, na te emocje, które teraz nią targają. Dlaczego święty Szczepan tak zareagował na te kamienie, które już prawie że leciały w jego stronę? Mówi święty Łukasz, że Szczepan widział niebo i chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga. Ten Szczepan, który wiedział, że Jezus został przybity do krzyża, jest teraz świadkiem i widzi Jezusa, który w chwale zasiada po prawicy Ojca. Widzi, że śmierć tego człowieka nie pokonała, bo jego życie jest w rękach Boga. Szczepan widzi dzień Jezusa w całej pełni. Drodzy w Chrystusie, żeby dobrze przeżyć swoje chrześcijańskie życie, trzeba zawsze mieć dzień Jezusa przed oczami. To Jego kroczenie w stronę krzyża, to Jego wydawanie się w ręce człowieka, to Jego, te Jego słowa z krzyża: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ten Jego łagodny wzrok skierowany w stronę oprawców, Jego śmierć, złożenie do grobu i Jego zmartwychwstanie i objawienie się w chwale Ojca. Tę historię trzeba mieć przed oczami, ten dzień Jezusa, żeby stać się uczniem Jezusa, żeby mieć w sobie moc do zachowania nauki Jezusa. Jezus mówi dzisiaj do Żydów: jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. O jaką naukę chodzi? Czy tylko o przykazania, te Boże i kościelne i inne zasady? Chodzi o nauczenie się przeżywania drogi Jezusa. Tej miłości, która nigdy nie bierze do ręki kamienia. Tej miłości, która jest gotowa oddać wszystko, żeby w drugim człowieku było życie. To jest droga Jezusa i w niej się zasadza cała Jego nauka. Ale żeby ją przyjąć, trzeba mieć przed oczami tę całą historię, która kończy się tym, że Ojciec swojemu Synowi daje życie i również mnie gwarantuje życie. Popatrzmy, w jaki sposób Pan Bóg wprowadza nas w te rekolekcje. Wprowadza nas poprzez zadanie nam pytania: czy ja tą prawdą żyję? W jaki sposób przeżywam swoje życie na drodze z Jezusem? Czy potrafię, tak jak ten jezuicki kapłan, nie myśleć o sobie, ale koncentrować się w życiu tylko na tym, żeby okazywać innym miłość, której uczy mnie Jezus? Drodzy w Chrystusie, myślmy o tym tego wieczoru. W jakich momentach życia ta droga Jezusa inspiruje nas do chrześcijańskiego życia, do chrześcijańskiego działania, do życia innym duchem od tego, który rządzi tym światem? Jeśli widząc przed oczami dzień Jezusa, wejdę na Jego drogę, to stanę się dla innych znakiem, błogosławieństwem, objawiając im prawdziwe źródło życia. Niech tak się w nas stanie. Amen.